Kiedy wsłuchujemy się w tekst tej Ewangelii o tych 100 owcach, gdzie jedna się zabłąkała, reszta została zostawiona przez pasterza, który poszedł szukać tej, która zginęła, to generalnie myślę, że 98% interpretacji tego fragmentu skupiało się albo na tej miłości, na tym miłosierdziu pasterza, albo na tym, że ta jedna to była taka biedna, bo zagubiona, bo sobie odeszła i poszła sobie i nie wiadomo gdzie była. Ja chciałbym dzisiaj spojrzeć na tę Ewangelię z innej strony. Może pójść nieco dalej. Pójść do tego momentu, w którym owszem, ta owca się zagubiła, pasterz odszedł od całego stada, poszedł ją szukać, znalazł ją i ją przyprowadził do tego stada. I co nastąpiło wtedy? Jaka była reakcja tych 99? Bo to, że pasterz się ucieszył, że odnalazł tę jedną, to jest opisane. Ale nie ma ani słowa o tym, jak zareagowała grupa na powrót tej jednej zabłąkanej. Jak zareagowała grupa na powrót tej, przez którą pasterz ich zostawił, odszedł od nich. Bracie i siostro, dzisiaj proszę Cię, abyś spróbował wczuć się w jedną z tych 99 owiec. Nie w tą jedną zabłąkaną, bo w niej każdy z nas się odnajdzie. Zresztą dzisiaj, kiedy przeżywamy Dzień Pokuty i Pojednania w trakcie naszych rekolekcji, to jest to właśnie ten moment, kiedy ta zagubiona owca wraca do stada, wraca do swojego pasterza. Ale dzisiaj postaw się jako jedna z tych 99 owiec. I mógłbym postawić sobie pytanie, jak zareaguje, jeśli ta jedna wróci? W trakcie tych rekolekcji, które przeżywamy w naszej parafii, są tacy, którzy uczestniczyli dzień po dniu. Dzisiaj są trzeci raz. Są tacy, którzy z jakichś powodów może nie byli na jednym czy tych dwóch poprzednich dniach. Ale przecież są też tacy, którzy ani nie pojawili się w niedzielę, ani w poniedziałek, a i dzisiaj nie przyjdą. Jak zachowałbym się, czy jak zachowałabym się, gdyby ktoś, kto nie był w tym kościele przez lata, teraz przyszedł? Usiadł w pierwszej ławce, pobożnie złożył ręce do modlitwy. I co we mnie by zagrało? Czy potrafiłbym się ucieszyć z tego zabłąkanego czy zagubionego brata lub siostry, którzy po krótszym czy dłuższym czasie wrócili? Bo może bliższa byłaby mi taka postawa wytykania palcem. Ten to jest gagatek, a tato w życiu nas skrobała nieźle. Na myśl przychodzi mi historia pewnego proboszcza, który uważany był przez swoich parafian za najlepszego proboszcza na świecie. Że generalnie jakby zrobić konkurs na najlepszego proboszcza, to on by za każdym razem go wygrywał. Ludzie go po prostu kochali, wręcz ubóstwiali. To był ich taki proboszcz do tańca i do różańca, z którym można było i pośmiać, i pożartować się, i poważnie porozmawiać, a i na modlitwie to czuć było tego ducha. Parafianie mówili, że ani przed nim, ani pewnie po nim nie będą mieli już tak dobrego proboszcza. Ale w pewnym momencie życia ten proboszcz w jakiś sposób się pogubił. Poznał ludzi, którzy wciągnęli go w handel samochodami. I on w to wszedł. Zaczął razem z nimi handlować tymi samochodami, ale okazało się, że nie było to do końca legalne. Sprawa trafiła do prokuratury, padł wyrok skazujący. Na 2 lata został pozbawiony wolności, trafił do więzienia. I kiedy odsiadywał wyrok, nikt z parafian go nie odwiedził. Przez 2 lata nikt nie przyszedł, nie zapytał się, jak się czuje, czy czegoś mu trzeba. A kiedy po tym odsiedzeniu swojego wyroku Wyszedł na wolność, poprosił biskupa, aby skierował go na jego parafię, na tą parafię, z której został wtedy zabrany. I biskup się na to zgodził. Ale kiedy ów proboszcz przyjechał do swojej parafii, rada parafialna wystosowała list do biskupa, że proszą o zmianę proboszcza, bo oni tego już nie chcą. Kiedy upadam, kiedy zrobię coś złego, kiedy czasami zapędzę się, wypowiem słowa, których potem żałuję, zrozumiem swój błąd, osobiście chcę być przyjęty. Chcę być zaakceptowany. Chcę, żeby ta druga osoba w jakiś sposób mi wybaczyła. Osoba, do której wyciągam rękę na zgodę, chcę, żeby ją przyjęła. Tego oczekuję, tego pragnę. Boję się tego, że może mnie odrzucić. Dlatego chcę być zrozumianym. Chcę doświadczyć tej wyrozumiałości, tego, że też mogę się pomylić, popełnić błąd, upaść w taki czy inny grzech. Ale jak zachowuję się, kiedy ktoś przychodzi do mnie po swoim upadku, po swoim odejściu, po swoim niewłaściwym, niestosownym zachowaniu, może krzywdzącym mnie? Czy jestem w stanie przyjąć tę osobę? Czy jestem w stanie zaakceptować ją z jej słabościami, z jej deficytami? Sam chciałbym być zaakceptowany. Ale czy tą akceptacją jestem w stanie obdarować drugiego człowieka? I tutaj pytanie, które mi się nasuwa, to jak traktuję tych, którzy upadli? Którzy nie poradzili sobie z własnym życiem? Łatwo kogoś zaszufladkować. A ta Mietka to ja widzę tylko pod sklepem, jak pije. A ten to w ogóle tam żonę zdradza, to tam nic nie warte. I możemy przypiąć komuś łatkę i nawet jeśli to była prawda, to może warto spojrzeć na drugiego człowieka i zobaczyć jego biedę, że on w tym upadku się pogubił, że on cierpi, że jego to boli. A może w danym momencie życia nie potrafi żyć inaczej. Może jest takim bidulkiem, którego życie przerosło. Który nie potrafił stabilnie stanąć na nogi, a znów się przewrócił, i znów się przewrócił, i znów się przewrócił. Czasem powielamy pewne błędy latami. I to nie oznacza, że jesteśmy gorsi czy lepsi od innych. Tylko po prostu każdy z nas ma coś, nad czym może popracować, co może ulepszyć, co może upiększyć. Dzisiaj, kiedy przeżywamy w naszej wspólnocie Dzień Spowiedzi, jest to przecież dzień przyznania się do własnego grzechu. Z tym mi nie wyszło, z tym sobie nie poradziłem, to mnie przerosło. I każdy ma coś do powiedzenia. Myślę, że w tej świątyni nie ma nikogo, kto nie miałby czegoś do powiedzenia w tej materii. Ale ja dzisiaj nie chcę się skupiać na grzechu. Grzech nie jest materią sakramentu spowiedzi. Coś złego nie może być materią sakramentu. Tą materią jest żal za grzechem. Żałuję tego, co zrobiłem. Żałuję tego, z czym sobie nie poradziłem. Ale też chęć mocnego postanowienia poprawy. Czyli ja już tak nie chcę. Mogłem żyć złym życiem, które było pełne grzechu i mroku, ale już tak nie chcę. Panie Jezu, pomóż mi. Jednego poranka, kiedy w Częstochowie w jednej ze wspólnot zakonnych u sióstr odprawiałem roraty, odprawialiśmy w takiej wyjątkowej scenerii. Światła były pogaszone, siostry miały świeczuszki. Ja dostałem lampion, dwie świece ołtarzowe się paliły i w takim mroku odprawialiśmy całą mszę świętą. I dopiero kiedy wyszedłem z komunią świętą przed ołtarz, jedna z sióstr zapaliła światło nad ołtarzem. I wtedy wszystko rozbłysło. Bracie i siostro, Czy święta Bożego Narodzenia, do których się przygotowujemy, nie mówią właśnie o tym, że kiedy przychodzi Chrystus do naszej codzienności, wszystko rozbłysło? Jezus rodzi się w grocie betlejemskiej. Tam nie ma luksusów. To nie jest pięciogwiazdkowy hotel, pięknie przystrojone, ozdobione, rozświetlone, z przecudnym widokiem. To była stajnia. Miejsce, w którym panował mrok. Kiedyś nie było żarówek, a z otwartym ogniem do stajni nie warto wchodzić. To jest niebezpieczne. Można wywołać pożar. I Jezus rodzi się w tym mroku. Rodząc się w mroku, rozświetla go. Jezus, przychodząc do mojego życia, on je rozświetla. Przynosi światło. Ten Jezus miłosierny, na obrazie, który mamy dzięki siostrze Faustynie, tło jest czarne, jest ciemne. Co ono symbolizuje? Mój grzech. Nikt nie musi mnie przekonywać, że to tło symbolizuje mój własny grzech, z którego wychodzi Jezus. On wychodzi z tego mroku i mówi: zostaw to, to już było. Ja wychodzę do Ciebie, chcę być teraz. Chcę być z Tobą tu, chcę być z Tobą dzisiaj. Zostaw to, co było słabe, zostaw to, co było grzeszne, to już było. Tego nie zmienisz, jakkolwiek byś nie rozważał, nie rozmyślał, nie roztrząsał tego, tego już nie zmienisz. To już są fakty. Owszem, konsekwencje możemy nieść latami, ale rozpamiętywanie jest cechą diabelską. Miłosierdzie jest cechą Boga. Jezus mówi: rodząc się, przychodząc na świat, ja chcę być Bogiem bliskim, Bogiem z Tobą, Bogiem w Twoim sercu. Nie chcę być Bogiem odległym, który będzie tkwił w tym mroku Twojego grzechu. Chcę rozświetlać Twoje życie. A jedyne, co chcę, to żebyś wypowiedział te słowa, które znajdują się na obrazie Jezusa Miłosiernego. Tam nie jest napisane: Jezu, ufam sobie, Jezu, ja wiem lepiej. To są słowa: Jezu, ufam Tobie. Tobie ufam, Tobie siebie powierzam. Chcę, żebyś to Ty mnie prowadził, bo sam wcześniej czy później się pogubię. Bracie i siostro, i z tym chcę Was zostawić w tych rekolekcjach adwentowych, w tych rozmyślaniach, abyśmy każdego dnia potrafili powiedzieć te trzy słowa: Jezu, ufam Tobie.